Naszym gościem Daniel Czyżewski, ekspert i analityk portalu Energetyka 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
Fuzja termojądrowa. Po raz pierwszy udało się uzyskać taką reakcję, w wyniku której dostaliśmy więcej energii niż w nią włożyliśmy. Nie będziemy o tych fizycznych aspektach rozmawiać, ale porozmawiajmy o tym, co ta skromna informacja, być może na pierwszy rzut oka tak wygląda, oznacza, czy może oznaczać dla energetyki, dla gospodarki, dla nas wszystkich.
No być może te wszystkie problemy, o których mówimy od co najmniej roku, jak nie dwóch, po prostu znikną. Nie będziemy się martwić cenami gazu, ropy, węgla, tylko pewna liczba reaktorów do fuzji termojądrowej wystarczy, żeby zapewnić energię całemu światu. No, badania nad fuzją termojądrową trwają już od lat 50. tak naprawdę i właściwie ta informacja jest przełomowa dlatego, że jeszcze w tekstach pojawiających się od czasu do czasu na temat fuzji termojądrowej mogliśmy przeczytać, że uzyskanie więcej energii, niż zostało zużyte do przeprowadzenia reakcji, nie jest możliwe i być może nigdy nie będzie możliwe, no a ze Stanów Zjednoczonych przyszła nas sytuacja, informacja, że osiągnięto dodatni bilans energetyczny, uzyskano więcej energii niż zużyto do wywołania reakcji.
Teraz na ile to jest informacja, która fascynuje naukowców, a na ile już fascynuje energetyków? Na ile jest tak, że gdzieś między tą jedną informacją, że w jednym laboratorium udało się tego typu reakcje przeprowadzić do tego, żeby rzeczywiście stanęły masowo reaktory, które będą wykorzystywać wodór, a dokładnie deuter do reakcji termojądrowej i produkować tanią, bezemisyjną i powszechnie dostępną energię?
Myślę, że wciąż mimo wszystko będzie to sfera naukowa, wciąż potrzeba jeszcze rozwoju naukowego fuzji termojądrowej, zanim zajmą się nią energetycy, ekonomiści i realnie będą rozplanowywać, gdzie i kiedy powstaną reaktory zasilające dane kraje czy kontynenty. No ale niemniej jednak jest to przełom, jest to ogromny przełom, więcej energii uzyskaliśmy niż zostało włożone. No, z fuzją termojądrową jest tak, że nie potrzeba, że paliwo jest dostępne niemal wszędzie, bo szklanka wody morskiej wystarczy do produkowania tyle energii, co baryłka ropy. Naparstek tego wspomnianego przed panem deuteru generuje tyle energii, co 20 ton węgla, przepraszam. Więc tutaj na pewno efektywność jest wysoka pod kątem paliwa, no ale żeby przeprowadzić fuzję, trzeba ogromnych temperatur od 80 do 100, czy nawet więcej milionów stopni Celsjusza, co pochłania ogromną ilość energii. Trzeba najpierw włożyć bardzo dużo tej energii, żeby dostać potencjalnie znacznie więcej. Na razie to się nie udało, teraz po raz pierwszy to się udało. No, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że paliwa kopalne to jest zasób, który się wyczerpie. No, za 100-200 lat, w zależności od tego, jak duże są zasoby i czy jesteśmy w stanie sprawdzić, ile tych zasobów dokładnie mamy, więc jak z czegoś energię będzie musiała ludzkość produkować w tym okresie znacznie wykraczające poza horyzont naszego życia. No i dlatego te badania trwają i dlatego właśnie postanowiono stworzyć taką reprodukcję w mikroskali gwiazdy tak naprawdę, bo to do tego to się sprowadza, stworzenie atmosfery, stworzenie warunków fizycznych, chemicznych, które panują na przykład w Słońcu. Tak? To się, o fuzji termojądrowej mówi się jako o mini gwieździe właśnie.
Bo to jest ta różnica, że w takich zwykłych reaktorach my rozbijamy jądro atomowe na mniejsze, a tu zachodzi reakcja, która także w naszym Słońcu, czy we wszystkich innych gwiazdach zachodzi, czyli mniejsze atomy łączą się, tworząc większy i przy okazji dając olbrzymie ilości energii. Czyli jak rozumiem, jeszcze tacy zwykli energetycy, którzy planują przepływ ropociągów, gazociągów, wstawianie wiatraków, to jeszcze nie przebranżowują się na fizyków jądrowych.
Raczej tak. Myślę, że energetycy myślą o tej zimie przyszłej, ewentualnie o perspektywie dekady, czy też kilku dekad. To już bardziej może politycy, czy ekonomiści. Fuzja to pewnie jeszcze dalszy horyzont czasowy.
No to przejdźmy do tego, co jest dzisiaj tu i teraz. Polska zmaga się z zimą. Dawno wielu z nas nie pamięta takich śniegów w grudniu, albo od dawna przynajmniej niewidzianych, też mrozów. A mimo to, jak się spojrzy na polski system gazowy chociażby, to wedle danych trudno mi w nie uwierzyć. Może pan redaktor mnie będzie prostował moje słowa i naprowadzi na dobrą ścieżkę, ale dane są takie, że my w ostatnich kilku dniach między 9 a 12 grudnia zwiększyliśmy nasze zasoby gazu w magazynach, a nie je zmniejszyliśmy. Czy jest tak, że udało się zbilansować polski system gazowy bez dostępu do gazu z Rosji, czy to bezpośrednio ze strony wschodniej, czy rewersy na Jamale z zachodu?
Wydaje się, że udało się zastąpić ten gaz rosyjski. Mamy wiele źródeł, trudno sprawdzić dokładnie, z czego wynika ta nasza dobra sytuacja. No, oczywiście stan magazynów wzrósł o niewielki procent, to też trzeba pamiętać, cały zwykle z normalnej
0,02%, ale tak cała jest. Europa Zachodnia swoje magazyny opróżnia, tak? Znaczy stabilizuje swój system gazowy, posiłkując się magazynami, a my je napełniamy. No nie w ilościach kosmicznych, no ale jednak napełniamy.
Tak jest i w tym okresie rzeczywiście już te magazyny topnieją, no bo po prostu jest okres zimowy, sezon grzewczy. Po to one są gromadzone, te zapasy, przez wiele miesięcy przed zimą, aby je w zimę właśnie użyć. Polska rzeczywiście ma 97% stopnia zapełnienia tych magazynów, to jest około 3,2 miliarda metrów sześciennych. No, cała nasza architektura bezpieczeństwa gazowego ewidentnie zdaje egzamin. No, otworzyliśmy Baltic Pipe, niedawno już działa na pełnej przepustowości, wcześniej niż planowano. Mamy połączenia ze Słowacją, z Litwą, rewers na Jamale, który przestał niedawno działać, ale to chyba jest już historia. No i bezpieczeństwo gazowe, tak jak powtarzali politycy w Polsce, mamy na bardzo wysokim poziomie. No mimo tego, że rozmaite ośrodki i instytucje straszyły, że w Polsce może tego gazu zabraknąć.
Patrzę na mapę aktualną. Mówiłem o tym, że Polska trochę napełniła magazyny w tym minimalnym stopniu, ale jednak trochę dopełniała w dniach między 9 a 12. Patrzę, bo przed sekundą dostałem dane z dnia dzisiejszego. Jeśli chodzi o bilans systemu gazowego w Polsce, to jest doba gazowa 13 grudnia, czyli przepraszam, z dnia oczywiście wczorajszego. I tutaj widać, że już troszeczkę z magazynów korzystamy, ale cały czas stan zapełnienia naszych magazynów podziemnych to jest 97,2%, czyli bardzo dużo, ale też widzę, że Baltic Pipe działa dość sprawnie, że z kierunku poprzez rurę dostajemy połowę tego, co przez terminal LNG. To nie jest, jak ja rozumiem, jeszcze pełna przepustowość tej rury, ale widać, że stabilnie cały czas gaz z Baltic Pipe'u płynie do Polski.
Tak jest, no, Baltic Pipe i to jest gazociąg, który od początku właściwie był projektowany tak, że musiał od razu działać na jak największej przepustowości, bo oczywiście Gazprom odciął nam dostęp do niemieckiego paliwa w kwietniu, już przed zakończeniem się kontraktu jamalskiego, no ale i tak to właściwie byłoby przejście bardzo szybkie, nawet jakby gaz z Rosji płynął do teraz, do końca tego roku. Więc tutaj Baltic Pipe, wszyscy odpowiedzialni za Baltic Pipe zdawali sobie z tego sprawę, że to jest sytuacja trochę na ostrzu noża, że wszystko musi pójść zgodnie z planem, żeby Polska była bezpieczna gazowo i poszło, i nawet poszło lepiej, bo mamy już Baltic Pipe działając na pełnej przepustowości. Trzeba też dodać, że w ogóle nie tylko Polska zdała egzamin z zapełnienia magazynów, ale jak patrzę na zapełnienie magazynów, dane na temat zapełnienia magazynów w Unii Europejskiej, to jest 87% obecnie, więc najwyższy poziom od bardzo, bardzo długiego czasu. No już w grudniu te zapasy były znacznie, znacznie mniejsze. W zeszłym roku w ogóle były rekordowo niskie, no ale 87% na tym etapie roku, no to jest wynik wręcz imponujący. Tutaj to jest, zapomnijmy o gazie, to jest taka jedna z bitew, którą Unia Europejska wygrała w tej wojnie ekonomicznej z Rosją, bo przecież tych magazynów w zeszłym roku Putin użył Gazprom, opróżniając je do rozpoczęcia w ogóle kryzysu, do wywołania kryzysu energetycznego na naszym kontynencie.
To na koniec, panie redaktorze, wyprześmy trochę wypadki, bo jest, to się pojawia w analizach, taka teza, że tą zimę to my jeszcze przeciągniemy jako tako, ale następna zima grzewcza, czy okres grzewczy roku 23-24 może być jeszcze trudniejszy. Teraz dojadamy to, co mamy w magazynach jeszcze z kierunku wschodniego, ale już w okresie letnim nie będzie czym tych magazynów napełnić na powrót. Na ile są tezy, które możemy uznać za wiarygodne i rzeczywiście ta zima to może nie być ta najgorsza, tylko dopiero najgorsze w sektorze gazowym przed nami.
Ja bym powiedział tak, teraz wiemy przynajmniej, z czym się mierzymy, jakie są ryzyka i jak wygląda sytuacja, bo jeszcze rok temu nie mieliśmy tak klarownej sytuacji co do przyszłości przepływu gazu z Rosji i w ogóle relacji Europy z Rosją, tak? Jeszcze byliśmy przed inwazją rosyjską na Ukrainę, przed decyzjami o sankcjach, embargach. I tak dalej. Więc teraz przynajmniej wiemy, na co możemy liczyć, na co nie możemy liczyć. Więc europejskie spółki, politycy, wszyscy decydenci w kwestii magazynów gazu zdali egzamin, obronili się przynajmniej na jakiś czas przed tą ekonomiczną agresją Kremla. Kreml, Gazprom zmniejszył dostawy do Europy. To będzie około 25% pewnie za ten rok, jeżeli chodzi o europejski import, o odsetek w europejskim imporcie, ale Gazprom może zmniejszyć te dostawy, ale nie może ich sprowadzić do zera, bo też potrzebuje pieniędzy. Kreml potrzebuje pieniędzy. Niestety my będziemy musieli gaz z Rosji dalej kupować. Mniej tego gazu, myślę, że coraz mniej, ale to nie będzie spadek z tych 25% do zera w ciągu roku. To będzie stopniowy spadek pewnie przez co najmniej kilka lat, jeżeli nie do końca tej dekady. Różne są prognozy, oczywiście tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale mamy tą przewagę w tym roku, czy liderzy, decydenci mają tą przewagę w tym roku, że wiedzą mniej więcej, na czym stoją i w którym kierunku organizować tą całą politykę gazową, politykę energetyczną.
Powiedział dla Radia Wnet Daniel Czyżewski, ekspert i analityk portalu Energetyka24. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.